Fala pouco. Kiedy brakuje Bożej bojaźni w życiu człowieka, zwykle pojawiają się duchowe problemy. Kiedy lekceważymy święte rzeczy, które darował nam Bóg, i przedkładamy inne rzeczy nad te, to wtedy zaczyna się źle dziać. Dzisiaj chciałbym mówić o jednej z takich świętych rzeczy, która nazywa się Pismo Święte. Kiedy Pismo Święte nie jest w poszanowaniu w naszym życiu, nie jest w należytym poszanowaniu w naszym życiu, to zaczynają się pojawiać problemy natury duchowej. Bóg dał słowo swoje, abyśmy mogli dzięki temu słowu żyć. Żeby coś z tej cząstki świętości Boga było w nas. Wiemy, że Jezus jest w Biblii nazwany Słowem. A na początku było Słowo. Bogiem było Słowo. To chodzi o naszego Pana Jezusa Chrystusa. I Pismo Święte jest tak skonstruowane, że główny nurt, wszystkie wątki jakby zmierzają w tym samym kierunku, w kierunku Mesjasza, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela człowieka. To jest, tak jak dzisiaj powiedziałem, Pismo Święte, jedna ze świętych rzeczy, która otacza nas w tym ziemskim życiu. Ja myślę, że niewiele jest takich rzeczy. Niewiele jest z takich rzeczy, które mówią o Bogu, a są materialne, wymierne. Możemy to słowo otworzyć w każdej chwili i w każdej chwili je zacząć czytać. To jest coś, na co możemy patrzeć w naszej wierze i możemy to widzieć. My przeważnie pielgrzymujemy w tych rzeczach w naszej wierze, których nie widzimy. A Pismo Święte jest czymś, co możemy zobaczyć, po co możemy w każdej chwili sięgnąć, wyjąć to z półki, położyć na stoliku czy na swoich kolanach i zacząć nie tylko przyglądać się kolejnym literom tekstu, ale szukać tam Boga i woli Bożej względem naszego życia. Bo Słowo Boże jest jak miecz obosieczny. A więc ma coś z siebie, co może sprawić nawet ból, żeby dotrzeć do tych miejsc, które potrzebują Bożego uzdrowienia w naszym życiu. To jest rola Pisma Świętego w naszym życiu. Jak podchodzisz do tego zagadnienia? Chcę wam powiedzieć, że jeśli doszliście do takiego momentu w waszym życiu, że Pismo Święte pojawia się od czasu do czasu, a w zasadzie całe nauczanie to jest poleganie na tym, co pastor powie w niedzielę rano w zborze. I to jest cały kontakt z Pismem Świętym, to jest cały kontakt z Bożym Słowem. Chcę Ci powiedzieć, że jeśli doszłaś do takiego miejsca w duchowym Twoim życiu, to pora zawrócić. To pora dzisiaj przemyśleć wiele spraw dotyczących osobistej Twojej relacji z rzeczami świętymi, jakie Bóg zostawił dla Ciebie. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi nasz Pan. Przygotowywałem to kazanie, jak zwykle, zastanawiając się nad jakimś tematem i nie miałem tematu. I otworzyłem skoroszyt z takimi różnymi moimi notatkami, artykułami, żeby tam znaleźć jakąś inspirację. I powiem Wam, że znalazłem na końcu tego skoroszytu w zasadzie dwie czy trzy ostatnie kartki papieru, jakie tam były. Jedną z nich zacząłem czytać i było tam pytanie. Pytanie, które przed laty ktoś skierował do mnie i domagał się odpowiedzi, i to takiej odpowiedzi nie na zasadzie, no wiesz, jest tak i koniec, ale chciał coś więcej. I w zasadzie przeczytałem te wersety, które były wprowadzeniem do tego pytania. One takie niespecjalnie ciekawe, bym powiedział, ale kwestia, która została poruszona, myślę, że jest ciekawa i zasługuje na zastanowienie się w naszym życiu. I przeczytam te dwa wersety, które ta osoba pytająca przy tym swoim pytaniu umieściła. To jest list do Efezjan, 6 rozdział, 7 werset. Ja przeczytam z tego starszego przekładu Bolesława Goetze. Z dobrą wolą służąc Panu, a nie ludziom. I drugi werset też z tego samego tłumaczenia. Pierwszy list do Tesaloniczan, 2 rozdział, 4 wiersz. Ale jak Bóg uznał nas za doświadczonych, by powierzyć nam Ewangelię, tak mówimy nie aby podobać się ludziom, ale Bogu, który doświadcza nasze serca. Myślę, że teraz pora na to pytanie. Powiem Wam, że kilka razy słyszałem w moim życiu właśnie takie stwierdzenie, które zawarte jest właśnie w tym pytaniu, które trafiło do mnie. Ktoś mówił do mnie w ten sposób: służę Bogu, a nie ludziom. Spotkaliście się z czymś takim? Ja się spotkałem kilka razy. Ktoś, kto wyglądał na rozczarowanego, mówił do mnie: wiesz co, bracie, ale teraz to ja tylko służę Bogu, a nie ludziom. I chcę powiedzieć, że zwykle mówiły to osoby, które zawiodły się na ludziach. I wtedy zacząłem się zastanawiać, czy jest to poprawne stwierdzenie. Czy człowiek wierzący może powiedzieć, że służy Bogu, a nie służy ludziom? To jest właśnie to pytanie, które trafiło do mnie. Czy można służyć Bogu, nie służąc ludziom? I tak w pierwszym momencie ta rzecz wydała mi się oczywista, ale pomyślałem sobie, zapytam też moich przyjaciół, pastorów i napisałem maila do kilku z nich właśnie z tym pytaniem. Czy można służyć, a w zasadzie czy można służyć Bogu, nie służąc ludziom?
I przyszły odpowiedzi. I chciałbym wam przeczytać. Przyszły za jakiś czas odpowiedzi mailowe. Jeden z moich przyjaciół, który czyta Biblię, napisał mi tak. Według mojego rozeznania nie można służyć Bogu, nie służąc ludziom. I podał takie dwa fragmenty ze Słowa Bożego. Jeden fragment dotyczył tego najważniejszego przykazania, przykazania miłości, które mówi, że będziesz miłował Boga, że będziesz miłował bliźniego swojego i siebie też będziesz kochał. I drugi tekst, na który zwrócił uwagę, to ta historia miłosiernego Samarytanina. Pamiętacie, szedł i ci, którzy w służbie Bogu mijali tego człowieka, który potrzebował pomocy, a ten Samarytanin znalazł czas dla tego rannego człowieka i nie tylko, że go opatrzył, ale zapłacił do ZUS-u składkę, żeby go mogli przez cały miesiąc tam spokojnie leczyć. To takie przykłady, które podała ta pierwsza osoba, odpowiadając na moje pytanie. Druga osoba napisała nieco inaczej. Napisała w ten sposób. Poprawne stwierdzenie pod warunkiem, że w każdym człowieku jest Bóg. Przypominam, odpowiadał na pytanie, czy mogę służyć Bogu, nie służąc ludziom. Tego typu zdanie. Jest jeszcze jedna myśl. Jeżeli nie służymy ludziom, to Bogu również nie możemy. Kiedy ludzie nas zawiodą, to powinniśmy zachować wierność Bogu i Jego słowu. Tak jak sobie od tej następnej osoby przeczytałem tego e-maila, no to pomyślałem sobie, że miała właśnie z takimi przypadkami do czynienia, z jakimi ja miałem do czynienia, kiedy ktoś przychodził do mnie i mówił mi, bracie, odtąd służę Bogu, a nie ludziom. No i czwarta, czy tam którejś z kolei z osób, o które zapytałem, doświadczony, dużo starszy ode mnie pastor, napisał w ten sposób do mnie, że stwierdzenie to jest nieprawdziwe. Nie można oddzielić Boga od ludzi. I podał dwa fragmenty Słowa Bożego. Pierwszy fragment jest zapisany w liście do Rzymian, 1:9. Bóg, któremu służę z głębi mego ducha, głosząc dobrą nowinę Jego Syna, jest mi świadkiem, że nieustannie was wspominam. A więc podkreślenie tutaj służby Bogu, ale też nie zapominaniu o braciach i siostrach ze zboru w Rzymie. I taki dłuższy fragment z pierwszego listu Jana, z 2:7. Drodzy, nie podaję wam nowego przykazania. Przypominam wam dawne, to, które znacie od początku. Tym dawnym przykazaniem jest słowo, które usłyszeliście, a jednak ogłaszam wam nowe przykazanie. Sprawdza się ono w nim i w nas. Ciemność bowiem przemija, a i jaśnieje już prawdziwe światło. Kto twierdzi, że jest w świetle, a nienawidzi brata swego, właściwie nie wyszedł z ciemności. W świetle trwa ten, kto kocha swojego brata. W takiej osobie nie ma też nic, co mogłoby dla innych stać się przyczyną upadku. Kto natomiast nienawidzi swojego brata, tkwi w ciemności i w niej się porusza. Człowiek ten nie wie, dokąd zmierza, gdyż ciemność dotknęła jego oczu. I tak myślę, bracia i siostry, że kiedy zadałem wam to pytanie, kiedy zacząłem poruszać tą kwestię, zacząłem czytać wersety biblijne, zdążyliście sobie też wyrobić swój pogląd na to zagadnienie. Czy można służyć Bogu, nie służąc ludziom? Pytanie wydaje się być wcale nie takie oczywiste. Więc pozwoliłem sobie wam przeczytać kilka interpretacji, jeśli chodzi o braci wierzących na ten temat. I tak myślę, że też to, co już na początku wspomniałem, to, co mnie się przydarzyło, kiedy rozmawiałem z kilkorgiem ludzi, to zauważyłem, że ludzie zaczynają mieć pewien dystans do innych ludzi w zborze w związku z jakimiś negatywnymi przeżyciami. Jako ludzie poddani jesteśmy zranieniom, krzywdom, gniewowi, obrazie, niezadowoleniu, szemraniu, obmowom, wreszcie brakiem przebaczenia. Często te rzeczy zaczynają się pojawiać w naszym życiu w momencie, kiedy zamiast Jezusa zaczynamy patrzeć na brata, na siostrę w zborze. I oczekujemy od niego takiego czy innego zaobejścia. Tutaj nawet nie mówię o tym, czy my mamy rację, czy on ma rację, zachowując się tak. W ogóle mówię o kwestii takiej, że zamiast Jezusa zaczynamy patrzeć na braci, na siostry. I często w wyniku tego patrzenia odkrywamy jakieś błędy u naszych bliźnich. I z tego powodu przeżywamy zawód. I czasami towarzyszą temu gwałtowne emocje. Bo nasze oczekiwania zostały zawiedzione. Ktoś nie spełnił ich. Bracia i siostry, my mamy patrzeć na Jezusa. List do Hebrajczyków. 12 rozdział, 2 wiersz. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który, zobaczcie, na co jest położony tutaj akcent, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż. I co w tym cierpieniu pojawiło się Jezusowym? Zobaczcie, tu jest napisane, nie bacząc na jego hańbę. Miał wszelkie powody do tego, żeby powiedzieć, Ojcze, czemu jestem taki zhańbiony? Czemu tak bardzo cierpię tutaj na tym krzyżu? Miał podstawy, żeby to powiedzieć. Ale wiemy, że z jego ust nie wyszło słowo skargi. I czytamy dalej w tym wierszu, bo ja go jeszcze nie skończyłem czytać. Jest napisane o Jezusie to, co teraz się z nim dzieje. To, co osiągnął w wyniku tego, że nie baczył na swoją hańbę, że wycierpiał krzyż, że nie doznał należytej mu radości. Czytamy, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Jezus jest w niebie po prawej stronie Ojca. Jest wywyższony Boże myślenie na temat naszego wywyższenia jest inne niż nasze myślenie o wywyższeniu. My bardzo często mamy pretensje do kogoś innego, że nas nie docenił, nie uszanował w należyty sposób. Ale powiedzcie mi, jak Jezusa uszanowali w należyty sposób? W Jego czasach, kiedy niósł tą belkę na swoich ramionach i szedł na wzgórze Golgoty. Poraniony, cierpiący, wyszydzany. Coś z tych rzeczy jest zapisane w proroctwie Izajasza, 53 rozdział, od 3 wiersza czytam. U wszystkich wzbudził odrazę i wzgardę ów mąż boleści, tak dotknięty bólem, a na jego widok zwykło się twarz zasłaniać. Gardzono nim dookoła i za nic go miano. Otóż on wziął na siebie boleści nas wszystkich, to nasze cierpienia tak go przywaliły. Sami uznaliśmy go za pokonanego, za doświadczonego i upokorzonego przez Boga. To jest twój wzór. To jest mój wzór. Jak mam patrzeć na relacje z innymi ludźmi w moim życiu? Bracia i siostry, tego wzoru byśmy nie odkryli, nie mając Słowa Bożego. Powiem więcej, nie mając w szacunku Słowa Bożego. Nie mając w poszanowaniu Pisma Świętego, świętych rzeczy. Kiedy dla nas ta księga zaczyna być świętością nad świętościami i to słowo, które jest zapisane w niej, mówi nam o tym, co myśli Bóg w danej sprawie, to myślę, że jest to dobry czas dla odnowy naszego życia duchowego, dla odnowy nas samych, na świeże spojrzenie na rzeczy, które nas otaczają, których czasami nie dostrzegamy, bo mamy tyle różnych innych spraw, które są wokół nas. Ale oto jest Pismo Święte, święta rzecz w twoim życiu, która bardzo wiele może zmienić, jeśli ją otworzysz i z nabożną czcią zaczniesz czytać Pismo Święte. Ja nie wiem, jak wy czytacie Pismo Święte, bracia i siostry, ale ja miałem kiedyś w moim życiu takie wzory, że ludzie, którzy mi opowiadali o czytaniu Pisma Świętego, mówili mi o tym, że oni klękają i otwierają Biblię i zaczynają naklęcząco ją czytać, okazując taki szacunek Słowu Bożemu. Jak czytasz Biblię? Jak do tego podchodzisz? Czy to jest twój codzienny pokarm? Bo wiemy, że Słowo Boże jest chlebem, jest pokarmem dla duszy naszej. Czy karmisz swojego wewnętrznego człowieka każdy dzień, czytając Pismo Święte? Jeżeli nie, to chcę ci powiedzieć, zagłodzisz swojego wewnętrznego człowieka i niewiele będzie miał do powiedzenia w twoim życiu duchowym. A zdominują cię sprawy, które otaczają cię z zewnątrz. One zabiorą ci czas. Dlatego chcę ci powiedzieć, zaplanuj swój czas ze Słowem Bożym. Zaplanuj go nie w ten sposób, że dzisiaj wiem, że mam poczytać Biblię, ale jest już 23 i mam tak ciężką głowę, Boże, przełożę to na jutro rano. Minął cały dzień i nie miałeś czasu, żeby sięgnąć po Pismo Święte. Zaplanuj swój czas z Pismem Świętym. Zaplanuj go w najbardziej dogodnym momencie w Twoim dniu. Ty wiesz, jak zwykle spędzasz każdy dzień. Mi jedna z osób, która dzieliła się ze mną tym, jak czyta Biblię, mówi mi: bracie kochany, ja budzę się 4-5 rano, kiedy zaczyna świtać, kiedy zaczynają intensywnie śpiewać ptaki, i wtedy otwieram Biblię i zaczynam czytać to święte słowo przy chórze tych ptaków, przy świcie nadchodzącego dnia, i już ten sam fakt tej pory czytania jest czymś dla mnie odświeżającym, niezwykłym spotkaniem z moim Stwórcą. Zaplanuj swój czas, żeby czytać Pismo Święte. Ważne jest, żebyś w tym był systematyczny. Nie chodzi o to, żebyś sobie założył, że w ciągu tam tygodnia przeczytam jedną księgę z Biblii i przeczytał jedną księgę, ale potem już ci czasu nie starczyło, bo już masz tyle różnych spraw, że to za długo czytać kilkadziesiąt minut czy godzinę dziennie Pismo Święte. Ale może potrzeba tego, żebyś miał wyznaczony czas. Może potrzeba kwadransa w Twoim dniu znaleźć na spotkanie ze świętymi rzeczami, ze świętym Bożym Słowem. Może zaplanuj sobie, że rano jest najlepiej. A może masz jakąś pracy, przerwę, na której się nudzisz. To może to jest ten czas, żeby wtedy czytać Słowo Boże. Bądź systematyczny. Wybierz taki moment, kiedy jest najstosowniejszy i najwięcej luzu masz w ciągu dnia, żebyś nie napotkał niepotrzebnych trudności. Ważna rzecz, kiedy otwieracie Pismo Święte, kiedy otwieracie Biblię i zabieracie się do czytania jej, to potrzebujecie modlitwy, bracia i siostry. Potrzebujecie porozmawiać z Bogiem o tym Słowie. Potrzebujecie porozmawiać z Bogiem o tym, czego oczekujecie. Co On, na jakie pytania On ma odpowiedzieć. Czego szukacie w tym Słowie. I proszę was, nie zadawajcie Bogu pytania: Panie Boże, to i to mam zrobić i teraz szachmat otwieram i czytam. Idź i powieś się. Bracia i siostry, ludzie niektórzy w ten sposób czytać chcą Biblię. Ja wiem, że są wyjątkowe sytuacje i że czasem się tak zdarza, że my otworzymy Biblię i jest to słowo, które jest potrzebne dla naszego życia. Ale jeśli to jest sposób czytania Słowa Bożego, to ja nikomu takiego sposobu nie polecam. Bądź systematyczny. Przeczytaj całą Biblię, a nie wybrane tylko fragmenty, które ci odpowiadają i w których nic nie znajdziesz trudnego, co by wymagało od ciebie zmiany twojego życia, zmiany postępowania twojego. Ja wam tu kiedyś opowiadałem o człowieku, który już odszedł dawno do wieczności. Miałem okazję go odwiedzić w ostatnich chwilach jego życia i on się dzielił różnymi sprawami ze mną i mówi: wiesz, ja nie czytam tam tej czy tamtej księgi. Mówi, ja w ogóle, mówi, z Ewangelii to kazania na górze nie czytam, bo to jest za trudne dla mnie. To jest za bardzo wymagające. Czytam już tam dalej po tym, co mi odpowiada taki czytelnik Biblii. Musiałem poważną rozmowę z nim odbyć. Bracia i siostry, ważne jest, żeby czytać Biblię ze zrozumieniem. W szkole uczą na zajęciach poloniści przede wszystkim, czytania tekstu ze zrozumieniem. To jest bardzo ważna umiejętność, której powinny się nauczyć dzieci, będąc w szkole. Nie tylko nauczyć się czytać i beznamiętnie coś przeczytać, kropka, koniec. I pytamy go, co przeczytałeś? Jak? No nie wiem, nie pamiętam. Bracia i siostry, czytanie ze zrozumieniem wymaga od nas zastanowienia się nad tym, co czytamy. Powiem więcej, Biblia jest niezwykłą księgą, ponieważ ona została napisana na przestrzeni ponad 1000 lat. Została napisana w odmiennej kulturze, w odmiennym regionie świata. Została napisana przez ludzi, którzy bardzo dawno temu żyli. Oni pisali tę Biblię pod natchnieniem Ducha Świętego, ale mieli swoje słownictwo tamtych czasów. I oni takich słów dobierali do tego, co im Bóg objawił, opisując to, i my dzisiaj to czytamy. A więc potrzebujemy zbadać kontekst tego tekstu, który czytamy. Co to znaczy zbadać kontekst? To znaczy, że jest kontekst historyczny na przykład. Pewne wydarzenia z historii determinowały autora, zwłaszcza powiedzmy proroków, determinowała historia, zbliżająca się historia na przykład upadku Jerozolimy w związku z jej grzechem. Czas panowania wielkich mocarstw tamtych czasów, Babilonii, Persji, Asyrii, to historia tych krajów, wydawałoby się historycznie nam bardzo odległych, ma wielki wpływ na to, co czytamy w Biblii, bo tam też jest wiele odniesień do tych narodów, wiele odniesień do tych sytuacji, które miały miejsce w związku z tym. Mamy też związki pewne kulturowe, które powinniśmy umieć rozróżnić. Co innego taki obyczaj, co innego znaczy w kraju semickim, a co innego powiedzmy w kraju europejskim czy afrykańskim. To są pewne uwarunkowania kulturowe, w których kontekście pojawiają się pewne historie i opowieści biblijne. I my, nie znając tej kultury, możemy źle interpretować pewne zdarzenia, które są opisane w Biblii. I bracia i siostry, to jest ważne, dlatego czytając Biblię, powinniśmy mieć też dostęp do słownika biblijnego, do konkordancji, do atlasu biblijnego, abyśmy mogli zobaczyć, przeczytać, obejrzeć to wszystko, co jest opisane w Biblii, a wtedy mamy o wiele lepsze zrozumienie tego, o czym to słowo mówi. Będziemy mieli głębsze poznanie w ten sposób. I co ważne, kończąc, co ważne jest przy czytaniu Biblii? Bardzo ważne jest odniesienie tego tekstu do własnego życia. Ten tekst, który czytam, mam świadomość jako wierzący człowiek, że również przez to słowo Bóg przemówi do mnie, do mojego życia, do mojej sytuacji. I wiele razy żeście to pewnie doświadczyli, że zaczynacie czytać Biblię i mówicie, Boże, dziękuję Ci, już wiem, tu jest odpowiedź. No przecież tak powinienem czy powinnam zrobić. To jest, bracia i siostry, właściwe, poprawne studiowanie Słowa Bożego, życie tym Słowem. Odnoszę go do teraz, pomimo że ono zostało napisane 2000 czy 3000 lat temu, to wiem, że Duch Święty w każdej chwili może ożywić te martwe litery i one staną się żywe dla mnie, staną się życiem dla mnie, staną się odpowiedzią na moje bolączki, na moje problemy i w nich znajdę rozwiązanie, znajdę swoich problemów w tych słowach, które Duch Święty pomoże mi we właściwy sposób interpretować. Wiecie, bo wszystkie inne księgi na tym świecie, jak otworzycie na początku księgę, to czytacie tytuł i autora. Macie tutaj tytuł w Biblii? Ale pokażcie mi, gdzie jest na autor. Napisana przez. Jest? Bracia i siostry, autorem jest Duch Święty. Kilka tysięcy lat temu, pod Jego przewodnictwem, pod Jego natchnieniem, mężowie Boży pisali te teksty. I dzisiaj ty, chcąc rozumieć ten tekst nie jak zwykłą książkę, musisz porozmawiać z autorem tej książki. Zupełnie inaczej się czyta książkę, kiedy pójdzie się na spotkanie z autorem książki. Ja miałem w swoim życiu taką możliwość nie jeden raz, że szedłem na spotkanie z autorem książki. Mam u mnie w domu, jak chcecie, to możecie przyjść zobaczyć, mam książki, które są z dedykacją autora, który napisał mi na tej stronie Eugeniuszowi w tym dniu z tego powodu i podpisał się. Mam parę takich książek. To jest zupełnie inne czytanie, kiedy poznajecie twarzą w twarz autora. I tak samo jest z Biblią. Jeśli nie znasz autora, to niewiele z tego czytania będzie. Dlatego musisz zaprosić autora, żeby przyszedł i dzisiaj opowiedział ci tą samą historię w twoich realiach kulturowych, w twoich realiach historycznych, literackich i tak dalej. Bracia i siostry, po to jest Duch Święty w naszym życiu. I ostatnie zdanie. Po co czytamy Biblię? Biblia ma zmienić nasze życie. To jest powód, dla którego czytamy Pismo Święte. Biblia ma zmienić nasze życie. Dlatego, bracie i siostro, chcę cię zachęcić, abyś z powagą i z należytą czcią podchodziła do Pisma Świętego w swoim życiu. Bo to jest jedna ze świętych rzeczy, które zostawił tutaj Bóg tobie, z których możesz korzystać. Amen.